dziś mówić na temat nowego narodzenia, ponieważ jest to bardzo kosztowny i obszerny temat. Jest to piękny temat, tak jak wszystko, co jest związane z Bogiem, jest zachwycający. Nazwy Nowe Narodzenie używa tylko Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Jana. W żadnej innej Ewangelii nie ma o tym wzmianki. Ale termin ten spotykamy w całym Nowym Testamencie, co po kolei prześledzimy. Najbardziej autorytatywnym tekstem w sprawie Nowego Narodzenia jest tekst z Ewangelii umiłowanego ucznia Pana Jezusa Chrystusa, apostoła Jana. W tekście tym sam Pan Jezus mówi na ten temat. Otwórzmy Ewangelię według Jana, 3 rozdział, i przeczytamy dla kontekstu od 1 do 21 wiersza. W Biblii Warszawskiej, jest to strona 1138, czytamy w imieniu naszego umiłowanego Pana, Pana Jezusa Chrystusa. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy, i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, to jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Mamy tu wypowiedź samego Pana Jezusa Chrystusa na temat nowego narodzenia. Czyli jest to nauka samego Pana. Wiemy, że jest narodzenie fizyczne, cielesne, czyli ziemskie, i narodzenie duchowe z Boga, z nieba. Tak jak są dwie grupy ludzi, żyjących w ciele tu na ziemi, martwych duchowo i żywych duchowo. Czyli podstawowy podział ludzi to są dwie grupy, dzieci Boże i dzieci diabelskie. Zacznijmy egzegezę tego fragmentu. Jest tutaj na początku pierwszego wiersza słówko a. Ono odnosi się do tego, co jest powiedziane wyżej w drugim rozdziale Ewangelii według Jana, gdzie Pan Jezus rozmawia z faryzeuszami. Czytamy tu w pierwszym wierszu, że jednak był człowiek, a był człowiek imieniem Nikodem z faryzeuszów. Imię to znaczy niewinna krew i występuje tylko w Ewangelii Jana. W innych przekładach tutaj pierwszym słówkiem jest ale. W odniesieniu do tego, co było powiedziane w drugim rozdziale Ewangelii według Jana. A oznacza pewne wyróżnienie Nikodema. Wśród innych faryzeuszy, o których wypowiada się sam Pan i o tym mówią wiersze 23 do 25 drugiego rozdziału. Pan znał serca faryzeuszy i to, że byli takimi ludźmi, którzy chcieli go zabić. Zaś Nikodem był szczery. Wiemy z 7 i 19 rozdziału, że to nie był człowiek, który chciał zabić Pana Jezusa tak jak oni. Nikodem uznawał go za Bożego człowieka, nauczyciela, ale nie uznawał go za Boga w ciele. Ważne jest przed Bogiem to, z jakim nastawieniem serca człowiek słucha poselstwa Bożego, ponieważ Bóg patrzy na serce. Wiersz drugi. Nikodem przyszedł w nocy, bo najprawdopodobniej po prostu po ludzku bał się, ponieważ uczniów Pana Jezusa Chrystusa wyłączano z synagogi. Nikodem był dostojnikiem żydowskim, członkiem najwyższej rady Sanhedrynu, ciała zarządzającego. Był to najwyższy trybunał żydowski w Jeruzalem, którego głową był arcykapłan. Z tego wnioskujemy, że Nikodem musiał być człowiekiem wysoce moralnym, ale miał bardzo dużo do stracenia. Nie miał Ducha Świętego, aby oprzeć się temu strachowi, który go ogarniał. W tym czasie Duch Święty nie był jeszcze zesłany. Zresztą zawsze noc, a czytamy, że dzieje się to to w nocy, to obraz ciemności, diabła, a dzień to obraz światłości Boga. Przejdźmy do wiersza trzeciego. Wiersz ten mówi już o nowozrodzeniu. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Spotykamy tu taką formułę: zaprawdę, zaprawdę. Słowo zaprawdę jest dwukrotnie powtórzone przez Pana Jezusa Chrystusa. Oznacza to prawdę Bożą o wielkiej ważności. Taki zwrot, zaprawdę, zaprawdę, występuje 25 razy w Piśmie Świętym i wszystkie te słowa znajdują się tylko w Ewangelii Jana. Nauka o nowym zrodzeniu jest nauką fundamentalną, podstawową w kwestii wiary. Stanowi podwaliny wiary. Brat Mruzek kiedyś użył określenia, że jest to linia graniczna oddzielająca wierzących od niewierzących, od religijnych, od zwiedzionych. Cały Nowy Testament pokazuje nowe zrodzenie w różnych aspektach, odsłonach, pod różnym kątem widzenia przez pryzmat apostołów Pana Jezusa Chrystusa. Jest to wspaniałe i wyłączne dzieło Boga. Wiersz 4 rozdziału 3 Ewangelii według Jana jest odpowiedzią zdziwionego Nikodema, który nie zrozumiał duchowej prawdy o narodzeniu na nowo, bo jako człowiek zmysłowy przyjął dosłownie, zmysłowo słowa Pana Jezusa Chrystusa. Wątpliwości Nikodema tłumaczy dobrze pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, wiersz 14, gdzie czytamy, że człowiek zmysłowy, który nie ma ducha, nie rozumie prawd duchowych. W wierszu 5 trzeciego rozdziału Ewangelii według Jana Pan Jezus wyraźnie tłumaczy Nikodemowi, że on musi się narodzić na nowo, czyli z wody i z ducha, bo bez tego narodzenia nie wejdzie do Królestwa Bożego. W wierszu 3 czytaliśmy, że człowiek nienarodzony na nowo nie ujrzy Królestwa Bożego, a w wierszu 5 czytamy, że człowiek nienarodzony na nowo nie wejdzie do Królestwa Bożego. O nowym narodzeniu z wody mówią takie teksty Nowego Testamentu jak list do Efezjan, 5 rozdział, wiersz 25 i 26. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Przeczytajmy jeszcze wiersz 27. Aby sam sobie przysposobić Kościół, pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Widzimy tutaj, że jest to całkowicie dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Jakub w swoim liście, w pierwszym rozdziale również mówi na temat narodzenia na nowo. I pisze tak w wierszu 17 i 18 pierwszego rozdziału listu Jakuba. Wszelki datek, dobry i wszelki dar doskonały, zstępuje z góry, od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Jakub mówi, że nowonarodzenie jest przez Słowo Boże i przez Boga, z góry, z nieba, od Ojca. Również apostoł Piotr w pierwszym swoim liście mówi o narodzeniu na nowo, w pierwszym rozdziale pierwszego listu w wierszach 22 i 23. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Apostoł Piotr mówi o odrodzeniu przez Słowo Boże. Człowiek musi usłyszeć, przyjąć poselstwo, czyli uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. I tłumaczy to również apostoł Paweł w liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale, w wierszach 13 i 14. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Apostoł Paweł mówi dodatkowo o zapieczętowaniu nowonarodzonego właśnie Duchem Świętym. Ta pieczęć decyduje o wszystkim. Czyli człowiek musi usłyszeć Ewangelię, przyjąć ją, to znaczy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i wtedy zostaje zapieczętowany Duchem Świętym. W tym tylko momencie i tylko w taki sposób człowiek staje się Bożym dzieckiem. To było nowozrodzenie z wody, czyli teksty Pisma Świętego opisujące nam rolę Słowa Bożego w procesie nowego narodzenia człowieka, który był grzesznikiem, potomkiem Adama. Teraz przestudiujmy nowozrodzenie z ducha. O tym mówią wiersze 6 i 8 trzeciego rozdziału Ewangelii według Jana. W wierszu 6 czytamy, że Pan Jezus powiedział, co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Gdyby nawet Nikodemowi udało się powtórnie wejść do łona swej matki, to i tak pozostałby problem jego złej natury, co oznacza, że człowiek rodzi się z natury zły i nie może sam sobie tej natury naprawić, zmienić. Człowiek urodzony z ciała dziedziczy naturę skażoną grzechem. Ale co się narodziło z ducha, duchem jest, mówi Pan Jezus Chrystus. To oznacza, że człowiek dostępuje narodzenia się z Ducha Bożego, gdy pokutuje, czyli gdy się upamięta, to znaczy uzna siebie za grzesznika i uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela. Wtedy otrzymuje naturę Bożą, dzięki której może zobaczyć Królestwo Boże i może do Królestwa Bożego wejść. Królestwo Boże jest tylko dla Bożych dzieci. Nowozrodzenie to jest świadomy akt. Wtedy mają miejsce narodziny duchowe, czyli narodziny z Ducha Świętego. Czyli wierzymy, że taki człowiek otrzymuje Ducha Świętego od Boga na podstawie osobistej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Bibliści mówią, że jest to odpowiedź Pana Boga na nawrócenie człowieka, na uwierzenie człowieka w Bożą Ewangelię, w Ewangelię łaski i chwały Bożej. Czyli są narodziny cielesne i są narodziny duchowe. Mówiliśmy, że woda jest obrazem Słowa Bożego, ale wracając do wody, woda może odnosić się również do Ducha Świętego. Na przykład Ewangelia według Jana, 7 rozdział, 38 i 39 wiersz. Pan Jezus tutaj mówi: kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, czyli według Pisma, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Pan Jezus mówi tu o rzekach wody żywej, czyli o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Skoro rozdział 7 Ewangelii Jana mówi o wodzie oznaczającej Ducha Świętego, więc rozdział 3 też musi to samo mówić. Wtedy mowa Pana Jezusa: jeśli się kto nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego, zabrzmiałaby: jeśli kto się nie narodzi z ducha i ducha. Słowo duch byłoby dwa razy powtórzone. Jednak tu słówko i w wyrazie, w wyrażeniu wody i ducha można przetłumaczyć jako czyli. Wtedy ten werset zabrzmi logicznie. Jeśli się kto nie narodzi z wody, czyli z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Wtedy to ma sens, bo każdy człowiek rodzi się cieleśnie, ale żeby wejść do Królestwa Bożego, musi człowiek narodzić się jeszcze z Ducha Bożego, Ducha Świętego, czyli musi się narodzić duchowo i te narodziny są z Boga i przez Boga, czyli jest to wyłączne dzieło Boga. I dalsza część rozdziału 3 jest zrozumiała. Wiersz 6, druga połowa 3 rozdziału Ewangelii według Jana mówi: co się narodziło z ducha, duchem jest. I druga połowa 8 wiersza: tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Dodatkowo Pan Jezus Chrystus przyrównuje narodziny duchowe do wiatru w wierszu 8 rozważanego rozdziału Ewangelii według Jana. Nowe narodziny duchowe dokonują się zgodnie z wolą Boga, bez kontroli człowieka, czyli człowiek nie był w stanie tego przewidzieć, ani się tego nie spodziewał. Człowiek tego nie wymyślił. Podobnie jak człowiek nie wymyślił tego, że jako człowiek znalazł się na świecie. Jest to wszystko dziełem Bożym. Tak samo jak dziełem Bożym jest kosmos, chociaż co niektórzy temu zaprzeczają. Faktem jest, że narodziny duchowe nie są widoczne dla oka ludzkiego, ale też jest faktem, że owoce nowozrodzenia są, a raczej powinny być, muszą być widoczne w życiu człowieka odrodzonego. Człowiek taki, który otrzymał Bożą naturę, Bożego Ducha, nienawidzi zła i grzechu, które kiedyś kochał. Miłuje Boga i każdego należącego do Boga. Wszystko zawdzięcza Panu Jezusowi Chrystusowi. Słowo Boże jest dla narodzonego na nowo najwyższym autorytetem w sprawach wiary. Człowiek narodzony na nowo traktuje całe Słowo Boże jako natchnione w całości pochodzące od Pana Boga. Człowiek mający Ducha Świętego miłuje Słowo Boże. Pan Bóg i sprawy Boże są dla takiego człowieka najważniejsze, bo taki człowiek dzięki Bogu i świadomości Bożego Słowa żyje nowym życiem. Wiemy, że Pan Jezus kiedyś powiedział w rozmowie z szatanem, 4 rozdział Ewangelii według Mateusza, 4 wiersz: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wierzący człowiek codziennie karmi się duchowym pokarmem. Nie grzeszy, to znaczy nie trwa w grzechu, a ponieważ ma Ducha Świętego, potrafi rozsądzać duchowo i jest wyposażony w Bożą zbroję. Wiersz 9 trzeciego rozdziału Ewangelii według Jana. Nikodem nadal próbuje zrozumieć sprawy duchowe w sposób cielesny. Nie potrafi, bo nie ma Ducha Świętego, który by mu to rozkodował. Dla niego to jest wszystko bardzo trudne. W wierszu 10 Pan Jezus zwraca mu uwagę, że jako nauczyciel w Izraelu jednak powinien to rozumieć. Stary Testament wyraźnie mówi o tym, że gdy Mesjasz powróci na ziemię, żeby założyć swoje królestwo, 1000-letnie królestwo, najpierw rozprawi się z wrogami, osądzi ich i zniszczy. A ci, co wyznali swoje grzechy i porzucili je, będą mogli wejść do Królestwa Bożego. Wiersz 11. Ewangelia Jana, Pan Jezus tutaj mówi, że pomimo, że jego nauki są prawdziwe i pochodzą od Boga, ludzie nie przyjmują jego świadectwa. Ludzie mają taką naturę, że prędzej uwierzą kłamstwu, półprawdzie, niż prawdzie. Wiersz 12. Skoro nie rozumieją nic o rzeczach dotyczących jego królestwa na ziemi, o którym mówi Stary Testament, to jak mogą zrozumieć rzeczy o nowozrodzeniu? Wiersz 13. Pan Jezus mówi o sobie, że nikt oprócz Niego o własnej mocy nie wstąpił do nieba. Tylko On, Syn Człowieczy, który wstąpił do nieba dlatego, że On z nieba zstąpił. Pan Jezus powiedział: wy uwierzyliście, do swoich uczniów tak powiedział, że ja przyszedłem od Ojca. Wiersz 14. Tu Pan Jezus wyraźnie mówi, że ludzie ze swoimi grzechami nie mogą wejść do nieba. Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Na pustyni Pan Bóg uratował ginących Żydów pokąsanych przez węże. Byli to ludzie, którzy szemrali przeciwko Panu. Pan zesłał na nich karę w postaci węży. Była to kara za grzech. Wiemy, że zapłatą za grzech jest śmierć. To jest kara. Wielu Żydów wtedy zmarło, ale niektórzy się upamiętali i wołali do Boga. Wtedy Pan nakazał Mojżeszowi umieścić miedzianego węża na drzewcu i pokąsany Izraelita, który umierał, gdy spojrzał na tego węża, doznawał cudownego uzdrowienia. O tym mówi 21 rozdział, przepraszam, 4 Księgi Mojżeszowej. Otwórzmy to miejsce. 4 Księga Mojżeszowa, 21 rozdział. I przeczytajmy od 4 do 9 wiersza. Przeczytajmy to dlatego, że Pan Jezus na tym przykładzie tłumaczy naukę o nowozrodzeniu. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom. Lecz lud zniecierpliwił się w drodze. I zaczął lud mówić przeciwko Bogu i przeciw Mojżeszowi: po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza: zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Widzimy, że był to Boży cud. I myślę, że takim Bożym cudem jest nowozrodzenie. Niektórzy ludzie mówią, że nawet stworzenie, wszelkie stworzenie, kosmos, człowiek, to jest jakiś Boży cud. Ten miedziany wąż na drzewcu był obrazem Pana Jezusa Chrystusa. Miedź w Biblii jest symbolem sądu. Pan Jezus, niewinny i bezgrzeszny, nie zasłużył na karę, jednak zajął nasze miejsce i wziął na siebie naszą karę za nasze grzechy. Kij, na którym był zawieszony wąż miedziany, to obraz na krzyż Golgoty. My, którzy spoglądamy na Pana, wierząc w Niego i w Jego dzieło na krzyżu, dostępujemy zbawienia. Wiersz 15 mówi, że każdy, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, otrzymuje życie wieczne za darmo od Boga. Wiersz 16, krótko mówiąc, jest sednem Ewangelii Bożej. Najwspanialszy wiersz z Ewangelii Jana podsumowuje to, czego Pan Jezus Chrystus chciał nauczyć Nikodema odnośnie nowego zrodzenia. Albowiem tak Bóg umiłował świat, czyli ludzi. Tak Bóg nas kocha. Nie chce, żeby ktokolwiek zginął, ale nienawidzi grzechu i grzech musi zawsze ukarać, bo Bóg jest święty i sprawiedliwy. I dalej czytamy w 16 wierszu, że Bóg Syna swego jednorodzonego dał, wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju i jednorodzonego swojego Syna dał za buntowników i grzeszników. I to, że dał Syna, to jest wyraz najwspanialszej, nieskończonej i niezwykłej miłości Boga do grzesznego człowieka. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął. Słowo każdy nie oznacza dla każdego jak z automatu, bo człowiek musi uznać się za grzesznika przed Panem Jezusem i musi uznać Jego jako mojego osobistego Pana i Zbawiciela. A kto nie uwierzy i tego nie zrobi, zginie na wieki. Pan Jezus mówi, żeby człowiek miał żywot wieczny. Kto uwierzy, zostaje uratowany i otrzymuje darmo od Boga życie wieczne. I mówi o tym Ewangelia według Jana, 6 rozdział, wiersz 47 i 63. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. I wiersz 63. Pan Jezus mówi, duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Podsumowując, ten, kto się na nowo narodzi, czyli duchowo się narodzi, otrzymuje od Boga zbawienie oraz życie wieczne. Bóg nas mógł tylko zbawić od wiecznego potępienia i tak zostawić, ale On jeszcze nam dał Ducha Świętego. Dał nam nowe życie uprawniające nas do życia w niebie. Takiej nadziei Adam nie miał przed upadkiem w grzech. A my, mimo naszej grzeszności, bo byliśmy grzesznikami, mamy niebiańską nadzieję z łaski. Temat nowozrodzenia porusza również apostoł Jan już w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii. W wierszu 11 i 13, od 11 do 13 czytamy, że Pan Jezus do swej własności przyszedł, ale swoi, czyli Żydzi, Go nie przyjęli. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Wiersz 12 mówi o dzieciach Bożych, o tych, którzy wierzą w imię Pana Jezusa Chrystusa. Robiąc rozbiór tego zdania, stwierdzamy, że dziecko Boże, może to być syn lub córka, ma Ojca Boga w niebie. Jest wprowadzone do rodziny Bożej. Staje się członkiem Bożej rodziny. Nie jest to wysokie urodzenie. Grzesznik ze względu na Bożą łaskę ma do tego Boże prawo, bo Pan Bóg tak zadecydował. Panu Bogu się tak upodobało. Tego nie wymyślili ludzie. Którzy to są ci, co go przyjęli, ci, którzy wierzą, w co, w kogo wierzą, w imię Jego, w imię Boga. Tu każdy rzymskokatolik powie, jestem dzieckiem Boga, bo ja po prostu w Niego wierzę. Ale mamy wiersz 13 Ewangelii Jana, 1 rozdziału, ten wiersz rozstrzyga, którzy narodzili się. Można wierzyć, a być nienarodzonym na nowo. Tłumy chodziły za Panem Jezusem, a jednostki dostąpiły nowego narodzenia. Czytamy tu w 1 rozdziale Ewangelii Jana, że nowo narodzenie nie jest z krwi, nie jest z cielesnej woli, nie jest z woli mężczyzny, czyli ani z krwi, ani z ciała. To jest spójne z tym, że ciało i krew nie odziedziczą Królestwa Bożego. Po prostu nie jest to z człowieka. Dalej czytamy, że lecz z Boga. A Bóg jest duchem. Sumując, którzy narodzili się z Boga, który jest duchem, czyli którzy narodzili się duchowo z Ducha Świętego. To się zgadza z tym, o czym mówiliśmy wcześniej. Nauka Boża jest spójna w każdym wersecie Słowa Bożego. Nie ma luk, nie ma dziur, zazębia się, jedno wypływa z drugiego. Nie ma wzajemnych sprzeczności duchowych. Proste pytanie możemy zadać, skoro ktoś twierdzi, że jest dzieckiem Boga, to możemy zapytać, czy narodziłeś się z Boga? Jeżeli tak, to w jaki sposób to się odbyło? I tu ten, co mniema, że jest dzieckiem Bożym, z pytaniem, w jaki sposób to się stało, ma poważny problem. Ponieważ ich uczą, że człowiek dostępuje nowozrodzenia przez sakrament chrztu. Magicznie. Niektórzy, gdy się im zwiastuje Ewangelię łaski i chwały Bożej, w słowach Ewangelii Jana 3,16, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, odpowiadają, że oni są chrześcijanami, bo ich rodzice zapłacili za chrzest. Prawdziwe dziecko Boże nie ma takiego problemu. Mówi tak, wszystko zawdzięczam Panu Jezusowi Chrystusowi. Dzieckiem Bożym stałem się przez śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego. Wierzę w każde słowo zapisane w Biblii jako w słowo od Boga. Pytanie, kto ma Ducha Bożego, a kto go nie ma i po czym poznać? Odpowiedź znajdujemy w pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale, wiersze 23 i 24. Pierwszy list Jana, rozdział 3, wiersz 23 i 24. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Poznajemy po miłości. Miłość to również owoc ducha. I po przestrzeganiu przykazań Bożych, miłowaniu Boga i tych zrodzonych z Boga. I posłuszeństwie Słowu. Czytamy o tym również w 5 rozdziale tego pierwszego listu Jana, w wierszach od 1 do 3. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, tylko Jezus z Boga się narodził. I każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Po tym poznajemy dzieci Boże, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Lepszym pojęciem niż nowe narodzenie jest pojęcie nowe stworzenie, które spotykamy w drugim liście apostoła Jana w 5 rozdziale. W drugim liście do Koryntian apostoła Pawła, przepraszam, w 5 rozdziale. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 5 rozdział. Czytamy tutaj o nowym stworzeniu. I w wierszach od 14 do 18 czytamy. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Nowe stworzenie w Panu Jezusie Chrystusie jako wyłączne dzieło Boga obejmuje oczywiście nowe zrodzenie z Ducha Świętego jako początek, ale przede wszystkim dalsze życie duchowe, wzrost duchowy w Chrystusie, którego nie ma bez tego zarodka, którym jest nowo zrodzenie. Apostoł Paweł pisze w liście do Galacjan, że nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Apostoł Paweł wyraźnie daje do zrozumienia, że ten zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus to całkiem inny niż ten, którego znaliśmy według ciała. Tamtego już nie znamy. Podobnie czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, w sławnym rozdziale o zmartwychwstaniu, w wierszach od 42 do 57. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeśli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Tak też napisano. Pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą żywą. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka, niebiańskiego. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo Twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To oznacza, że znać Jezusa z Nazaretu, Pana Jezusa według ciała, a znać uwielbionego Pana, który siedzi po prawicy Ojca w niebie, jako nasz orędownik, to całkiem coś innego. My, żyjący obecnie, mamy do dyspozycji całe Pismo, całą Biblię, dlatego możemy go lepiej poznawać i mieć bliższe relacje z nim, dzięki objawieniu jego osoby w Słowie przez Ducha Świętego. Dzisiaj znamy Pana Jezusa lepiej niż ci, którzy go znali i osądzali na podstawie tego, co zewnętrzne, kiedy żył na ziemi. W księgach Starego Testamentu w ciekawy sposób o nowozrodzeniu mówi prorok Ezechiel. Jest to zapisane w księdze Ezechiela w 36 rozdziale od 22 do 28 wiersza, ponieważ jest to ten fragment, który powinien znać Nikodem, przeczytajmy go. Księga Ezechiela, rozdział 36, wiersze od 22 do 28. Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu. Tak mówi Wszechmocny Pan. Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich i poznają ludy, że ja jestem Pan. Mówi Wszechmocny Pan, gdy na ich oczach okaże się święty wśród was i zabiorę was spośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich ziem i sprowadzę was do waszej ziemi i pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszelkich waszych nieczystości i od wszelkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom. I będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Wiemy, że niektóre z tych rzeczy już dzieją się na naszych oczach. Że Izrael wraca do swojej ziemi, że Izrael ma państwo, bo Słowo Boże mówi, że muszą się jeszcze wypełnić rzeczy, o których w Słowie Bożym czytamy. Oczywiście jest tu mowa o Izraelu w księdze Ezechiela, o ludzie pańskim, jak czytamy w wierszu 24. Przez Ezechiela Bóg mówi o tym, że po zakończeniu niewoli babilońskiej odnowi swój lud, jego stan moralny i duchowy, i pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści. I dam wam nowe serce i nowego ducha dam do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Bóg usuwa stare serce i wprowadza nowe. W nas Pan już dokonał tej Bożej transplantacji, a tylko On może dać nowe serce, a w ten sposób Ducha Świętego, czyli nowe życie grzesznemu człowiekowi. Przeczytajmy z Ewangelii według Jana jeszcze dwa wiersze z 5 rozdziału. Wiersz 24 i 25. 5 rozdziału Ewangelii według Jana. Pan Jezus mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. My już dostąpiliśmy tego, o czym tutaj czytamy. Izrael dostąpi tego, kiedy wypełni się proroctwo z księgi Ezechiela. Ale wiemy, że Duch Święty już działa, już jest na ziemi Kościół. Są ci, o których czytamy tutaj w 25 wierszu, którzy byli umarli, a usłyszeli głos Syna Bożego i żyją i będą żyć. Bo dalej w tym 5 rozdziale czytamy, że też w 28 wierszu Pan Jezus mówi: nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I to jest co innego. To jest zawołanie na zmartwychwstanie. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Ale naukę o nowym zrodzeniu mamy tutaj w 24 i 25 wierszu 5 rozdziału Ewangelii według Jana. Tekst z 24 wiersza 5 rozdziału to tekst mówiący o naszym immunitecie od potępienia, to znaczy od sądu i od śmierci duchowej. Wiemy, że stare serce ludzkie jest tak zepsute, że nikt go nie może uleczyć. Zamiast tego Bóg oczyszcza, daje nowe serce, wkłada nowego ducha do wnętrza nowego serca. Także widzimy wyraźnie, że Pan Bóg nie zajmuje się naprawą starego, tylko tworzy nowe. A wszystkie religie nauczają, że Pan Bóg chce poprawić starego człowieka. A Pan Jezus naucza nowozrodzenia. A wiemy, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg oczyszcza, daje nowe serce i wkłada swojego ducha do wnętrza serca człowieka. To jest tak, jakby to można zilustrować na przykładzie, że Pan Bóg, podobnie jak robiłby to człowiek, nie zajmuje się remontem starego domu, tylko burzy ten dom i buduje nowy. Tak samo dzieje się dzisiaj. Jesteśmy oczyszczani przez Słowo Boga, które mówi o przelanej krwi Pana Jezusa Chrystusa na Golgocie za nasze grzechy. Przyjmujemy tę naukę, pokutujemy, uznajemy osobę i dzieło Pana Jezusa Chrystusa i doznajemy narodzin duchowych. Duch Święty wnika do serca wierzącego, stajemy się dziećmi Bożymi, które Duch Święty prowadzi. Czytamy w Słowie Bożym, że kto nie ma Ducha Świętego, ten nie jest Jego. To nowe życie nie reformuje starej natury, lecz jest dodatkiem do niej, do tej starej. Stary człowiek zostaje uznany za ukrzyżowanego z Panem Jezusem Chrystusem. Apostoł Paweł w swoich listach szczegółowo to tłumaczy. W praktyce to wygląda tak, że obie te natury są obok siebie, walczą ze sobą, dopóki żyjemy w ciele tu na ziemi. W zależności od tego, którą naturę więcej karmimy, ta bierze górę w życiu codziennym. Jeszcze jest czas łaski. Każdy może narodzić się na nowo. Pan Jezus jeszcze buduje swój Kościół. To cudowne poselstwo, Ewangelia łaski i chwały Bożej, które do nas dotarło, jest zwiastowane. Panu Jezusowi Chrystusowi za Jego dzieło, za Jego święte słowo niech będzie wieczna chwała i cześć. W Duchu Świętym, z którego się narodziliśmy na nowo, bo On tak powiedział. Amen.